Kochani słuchacze, istotą polskości jest wrażliwość na piękno poezji, na żywy język literatury. Dusza polska czerpie swą odwagę istnienia z pobożności dla mowy ojczystej. Dlatego odrodzenie naszego narodu trzeba zacząć od tego, że zstąpimy do poetyckiej głębi. Tam wciąż pali się niewyziębiony wewnętrzny ogień, który ponieść mogą do rodaków o letnich sercach ci z nas, którzy nie zatracili żarliwej pobożności. Dlaczego o pobożności i poezji zarazem mówię? Ponieważ każdy pobożny Polak ma trwały związek z pięknem języka poprzez uczestnictwo w liturgii. Sam nie wie, kiedy śpiewając w kościele pieśni, żyje w świecie literackich obrazów, przenośni, symboli, epitetów i porównań. Ten język niepostrzeżenie wzbogaca jego świat, pozwala myśleć kategoriami piękna również w życiu pozakościelnym, w rodzinie, w pracy, w polityce. Pobożni katolicy, to od nas może się rozpocząć odrodzenie polskiej literatury i zmartwychwstawanie polskiej duszy. Mamy do tego uzdolnienie i moc. Nawet jeśli nie czytał dotąd pobożny Polak książek i wierszy, to gleba jego umysłu jest żyzna i dobrze uprawiona, by czytać zaczął, by zrozumiał wiersz i by zachwycił się losami książkowych bohaterów. To jest początek, to jest nasze źródło. Popatrzmy choćby na liturgię Wielkiego Postu. Pieśń Krzyżu Święty nade wszystko. Oto pobożni Polacy wołają do Krzyża Świętego, jak Mickiewicz wołał na początku swej epopei Litwo, ojczyzno moja. To apostrofa, podniosłe wezwanie, skierowane nie do człowieka. Esencja poezji. Można więc wołać do krzyża, można wołać do ojczyzny. Drzewo przenajszlachetniejsze, wyszukany uroczysty epitet, jak w rocie choćby królewski szczep piastowy. Istota poezji wyśpiewywana w każdym polskim kościele, w każdym wielkim poście, kilkaset razy w życiu przez każdego z nas pobożnych Polaków. W żadnym lesie takie nie jest. Poetycki obraz odsyła nas do leśnego pejzażu, daje przestrzeń zaskakującą dla obrazu męki Chrystusa, którą zwykle kojarzymy z nagim, skalistym wzgórzem Golgoty. A potem patrzmy, to okrutne drzewo krzyżowe ożywa, śpiewamy doń, skłoń gałązki, drzewo święte. Wspaniała przenośnia o wielkiej teologicznej głębi, przywołująca rajskie drzewo, skąd przez grzech pierwszych rodziców wziął się grzech pierworodny. Owocem tego drzewa jest Zbawiciel, owoc rozkoszny. Ile w tej starej poezji czułości. Spuść lekuchno i cichuchno, ciało Króla Niebieskiego. Jedna pieśń, a jakie bogactwo językowych przeżyć. Jeszcze uświadommy sobie, że pieśń ta powstała w łacińskiej wersji w VI wieku, a więc przed niespełna 1500 latami w Poitiers położonym we Francji. A ułożył ją tamtejszy biskup. A w naszym kraju śpiewana jest od czasów Jana Kochanowskiego. To powinno nas przepełnić radością z obcowania ze szlachetnym, żywym klejnotem, który jest naszą własnością, a śpiewając przekazujemy to pobożne dziedzictwo dalej. I na pewno uszlachetniamy nasz język. Znane jest aż 16 zwrotek tego pradawnego utworu. Jak pisał Mickiewicz, płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało. Śpiewajmy na chwałę Bożą i ku odrodzeniu polskiego języka. W kolejnej pieśni, tym razem liczącej sobie zaledwie 300 lat, śpiewamy Dobranoc, głowo święta, żegnając się ze składanym do grobu ciałem Chrystusa. Dobranoc, ręce święte, na krzyż wyciągnione jako struny na lutni. Znów zderzenie okrucieństwa męki z pięknem szlachetnej muzyki dworskiej, muzyki granej na lutni. I zaskakująca literacka idea, by rozpamiętywać jeszcze raz mękę już umarłego ciała poprzez wspomnienie symbolicznych jego części, włosów, boku, serca otworzonego włócznią. To pieśń pogrzebowa, ale skoro mówi się dobranoc, to przecież tylko sen do niedzieli zmartwychwstania. I znów najgłębszy sens ma poznanie wszystkich 9 zwrotek, bo na końcu dobranoc śpiewamy do grobu świętego, który Matka Bolesna łzami oblewała. Z tych samych czasów, z żarliwej pobożności przełomu XVII i XVIII wieku pochodzą gorzkie żale, wymyślone i kultywowane tylko przez Polaków. To nasz wkład w historię liturgii, z którego powinniśmy być dumni. To miejsce, gdzie dotąd żyje stary, archaiczny język. Dzięki temu wciąż rozumiemy takie słowa jak krynica, folgować sobie, srodze biczują, po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, duszo oziębła, czemu nie gorejesz. To tylko garść staropolskiego słownictwa, które żyje dzięki pobożnym Polakom. A co powiedzieć o całym bogatym zbiorze starej składni, czyli budowy zdań obecnym w Gorzkich Żalach? Ktoś, kto w każdy Wielki Post prześpiewa polskie gorzkie żale, zawsze będzie wrażliwy na historię i tradycje naszej mowy ojczystej. To tylko garść przykładów, które pomogą uzmysłowić sobie, jak wielkie zadanie i jakie wielkie możliwości mają pobożni Polacy. Połączenie wiary, religii, uczestnictwa w liturgii, w tym ze słowami obrazowego, poetyckiego Pisma Świętego, sprawia, że ludzie wierzący w Chrystusa są zarazem ludźmi poezji i literatury. Martwimy się o poziom czytelnictwa, o zachwaszczenie języka polskiego. Ludzie religijni mogą to zmienić. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc sił i nowego życia od Chrystusa Zmartwychwstałego, mówiła Barbara Bubula.